Bona Sforza przedstawiana jest jako kobieta złośliwa, wredna, zachłanna trucicielka, która zdominowała Zygmunta I Starego oraz zdusiła osobowość syna i córek. Brzydka i otyła Bona miała do Polski szlacheckiej przywieźć włoszczyzny i piękno renesansu. Włoszka nie ma dobrej opinii w świadomości historycznej Polaków. Co ciekawe, przez długi czas portret ten był powielany przez samych historyków i sprzedawany w podręcznikach od historii pod jakże chwytliwymi hasłami jak Włoszczyzna od Bony, Druga Lukrecja Borgia czy Tyran w spódnicy. Kobieta ambitna zwyczajnie nie pasowała do patriarchalnego świata, w którym przyszło jej żyć. Zgłębiając temat Bony, sięgnęłam po książki autorstwa Kamila Janickiego, Iwony Kienzler oraz Agnieszki Jankowiak-Maik, znanej jako Baba od Histy. Bardzo polecam Wam jej profil, ponieważ w sposób przystępny i bardzo ciekawy opowiada o naszej historii i jej bohaterkach. Nazywam się Adrianna Adamska-Ososińska, a to jest mój podcast Historia w roli głównej. W dzisiejszym odcinku przenosimy się do renesansowej Polski, po drodze odwiedzimy Bari, słoneczną Toskanię oraz Rzym.
Historia w roli głównej, władczynie Polski.
By zrozumieć Bonę i to, dlaczego miała tak złą opinię, musimy przygodę naszą zacząć od samego początku. Od roku 1494, 2 lutego, kiedy to na świat przychodzi Bona Sforza. Jest to trzecie dziecko z czworga, jakie mieli Gianno Sforza i Izabela Aragońska. Ojciec Bony był legalnym spadkobiercą Mediolanu, ale miał pecha, ponieważ w dniu śmierci swojego ojca miał 7 lat, więc władzę przejął jego stryj Ludovico Sforza zwany Il Moro i nie miał zamiaru oddawać bratankowi władzy, nawet jak ten osiągnął pełnoletność. Sam Gianni zaś nie pchał się do władzy, a stryj skutecznie dbał o to, aby dziwne myśli o władzy bratankowi nie przychodziły do głowy. Zresztą bardziej mógł się obawiać ambitnej Izabeli, która miała o wiele bardziej porywczy charakter niż jej mąż. On sam zmarł nagle w nieznanych okolicznościach. Nikt nie wierzył, że odszedł śmiercią naturalną. Mówiono, że pomógł mu w tym stryj, a to wydarzenie pociągnęło za sobą lawinowo kolejne nieszczęścia. Zdana na łaskę i niełaskę krewniaka, Izabela żyła w Mediolanie pod jego czujnym okiem. Ten odebrał jej syna, aby mieć pewność, że Izabela będzie mu posłuszna, ale wkrótce sam został obalony przez francuskiego króla. Ludwik XIII zdobył Mediolan, a młodego Francesca zabrał od Izabeli do Paryża. Wdowa pod Giannim opuściła Mediolan i udała się pod opiekę swojego krewnego Fryderyka Neapolitańskiego, a on pomógł jej objąć w posiadanie lenne włości, Bari oraz Rossano. Trzeba przyznać, że los oprzedł się z Izabelą dość okrutnie. Z całej czwórki dzieci dorosłości dożyła tylko Bona, więc matka poświęcała całą swoją uwagę na jej wychowanie i wykształcenie. Co po latach opłaciło się, ale też spowodowało, że Bona miała licznych wrogów wśród polskiej szlachty. Bona otrzymała pełne wykształcenie, jak na renesansową księżniczkę przystało zgodną z panującą wówczas zasadą, że kształci się tak samo dzieci obojga płci. Pobierała nauki łaciny, literatury klasycznej, matematyki, historii, prawa, nauk przyrodniczych, teologii i geografii. Poza tym potrafiła grać na kilku instrumentach i świetnie tańczyła. Uwielbiała jeździć konno oraz polować. Od dziecka wpajano jej przekonanie, że przedstawicielki płci pięknej na polu polityki i rządów państwem sprawdzają się równie dobrze jak mężczyźni. Takie kobiety nazywano wówczas we Włoszech virago, czyli jędza bądź herod baba, co miało podkreślić ich męskie cechy. Jeden z nauczycieli Bony napisał do niej w liście: zacznij po trochu nabywać wiedzę o mężczyźnie, ponieważ urodziłaś się, by rządzić mężczyznami. Izabela doskonale wiedziała, że córka jest inwestycją. Miała dobrze wyjść za mąż i przyczynić się do odbudowania dobrego imienia rodu Sforców. Młoda Bona stała się na rynku matrymonialnym bardzo pożądaną kobietą. Wielu zabiegało o jej rękę, a mimo to Izabela nie zamierzała się zgodzić na byle kogo. Mierzyła bardzo wysoko, tym samym wiele ryzykując. Patrzyła w stronę Maksymiliana Sforcy, nowego księcia Mediolanu, oraz na księcia Saubackiego, Filipa. Jednak nagle, w 1515 roku, dotarła do niej wieść, że król Zygmunt, który panował nad olbrzymim państwem Jagiellonów, nagle owdowiał. Musicie wiedzieć, moi drodzy, że nowożytna Polska nie stanowiła zapomnianego kraju. Rzeczpospolita obojga narodów na przełomie XV i XVI wieku należała do najpotężniejszych państw w Europie. To do Polski jeździli młodzi Włosi, Niemcy i Anglicy, aby realizować swoje marzenia o wielkiej karierze. Oczywiście, jak zawsze, krążyły plotki, że kraj ten jest bardzo zimny i posiada wiele dzikich, niezbadanych terenów, ale nadal był potęgą, z którą należało się liczyć. Izabela nie czekała, tylko zebrała się do działania i wraz z Maksymilianem Habsburgiem podsunęła Zygmuntowi Bonę praktycznie pod nos. Wysłany został do Polski poseł z bardzo ciężką sakwą złota. Królewski sekretarz otrzymał kilka tysięcy dukatów za polecenie Bony Zygmuntowi. 7 tysięcy trafiło do morawskiego magnata, kolejny 1000 do posła cesarskiego w Polsce. Innymi słowy, grupa ludzi popierających kandydaturę Bony w otoczeniu Zygmunta rosła bardzo szybko. Decyzja została podjęta. Księżniczka Bary miała zostać nową królową Polski. Ślub odbył się per procura w Neapolu dnia 6 grudnia 1517 roku. Pana młodego zastępował polski poseł, wojewoda Stanisław Ostroruk. Wspólnie z Boną wypowiedzieli przysięgę sakramentalną i ta stała się żoną polskiego monarchy. Notariusz odczytał intercyzę ślubną, gdzie stało, że posag panny młodej wynosił wartość 50 tysięcy dukatów. Było tam 20 par prześcieradeł, wszystkie haftowane jedwabiem, 115 koszul, w tym 12 nocnych, 120 luksusowych chustek do nosa i 96 stylowych czapeczek, w tym 36 przeznaczonych dla męża. Do tego 21 ciężkich sukien na każdą okazję, wysadzanych klejnotami, obszytych srebrem i złotem. W wyprawie ślubnej nie zabrakło też wyposażenia jadalni, od dzbanów poprzez obrusy, posolniczkę i puzderko na serwetki. Była nawet cała sypialnia wraz z wielkim małżeńskim łożem, materacami, poduchami, baldachimem. Izabela postarała się, aby wszyscy zapamiętali, z jakim bogactwem wyjeżdża księżniczka Bary, a teraz żona polskiego monarchy. Podróż do Polski nie była ani łatwa, ani przyjemna. Bona podróżowała w czasie wiosennych roztopów, kiedy to trakty nie były zbytnio przejezdne. Najpierw 11 dni podróży morskiej, której połowa upłynęła w sztormie. Pogoda uniemożliwiała dalszą podróż, więc cały orszak kolejne 8 dni czekał w jednej z miejscowości, aż wichura ustanie. Później nastąpił szereg niefortunnych wydarzeń, w których wezbrana rzeka znów zatrzymała orszak. Muł z dwórkami został porwany przez wartki nurt. Kobiety przeżyły, uratowane, ale zwierzę z całym dobytkiem zatonęło. Kolejny wymuszony postój zajął tydzień i 3 marca 1518 roku kawalkada ruszyła dalej, a Bona miała być w Polsce 18 kwietnia. Znajdowała się wtedy w okolicach Lublany, miasta w dzisiejszej Słowenii, więc miała ledwie 45 dni na dotarcie do Polski, co wydawało się rzeczą trudną do osiągnięcia. Jednak od tamtego momentu podróż szła całkiem sprawnie i zdawało się, że jest szansa, iż księżniczka dotrze do Polski wcześniej. W tym czasie też rozpoczęła się korespondencja Bony z Zygmuntem. 9 marca dotarł do niej poseł, który miał za sobą 700-kilometrową podróż z Krakowa, którą przebył w 6 dni. Wiózł list datowany na 4 marca. Choć list był utrzymany w serdecznym tonie, to jego przekaz był jasny. Bona miała się pospieszyć i dopilnować, aby być 18 kwietnia w Krakowie. Termin wesela i koronacji był ustalony. Goście z Europy już się zjeżdżali. O jakimkolwiek przesunięciu nie było mowy. Wędrówka trwała dalej i to mozolnie, ponieważ zima znów dała się we znaki. Trzeba było porzucić karoce i podróżować wierzchem. Jeźdźcy w pewnym momencie byli zmuszeni prowadzić konie za uzdy, idąc gęsiego. Ale kiedy wreszcie przedarli się przez Alpy, droga do Wiednia przebiegła całkiem sprawnie. Lecz wielu odchorowało przeprawę przez góry. Z Wiednia Bona miała wyruszyć do Krakowa po 5 dniach. Zygmunt zaś coraz bardziej się niecierpliwił i słał listy. Jeden w połowie marca i zaraz kolejny 21. Ponaglał do opuszczenia Wiednia i spędzenia Wielkanocy w Ołomuńcu. Niestety, roztopy przerodziły się w powódź i zerwały wiedeński most na Dunaju. Dopiero 24 marca Bona mogła ruszyć dalej. 30 była już w Ołomuńcu i wtedy wysłała kolejny list do męża. Następnego dnia do Moraw przybył oddział 12 polskich jeźdźców. Bonę powitali wysłani przez monarchę biskupi, kasztelanowie i sam kanclerz Wielki Koronny. W darze od króla otrzymała łańcuch wysadzony perłami i drogimi kamieniami oraz naszyjnik, za który można było spokojnie kupić parę wsi. Po drodze do orszaku dołączyli kolejni szlachetni panowie i w końcu z obstawą liczącą ponad 1000 osób dnia 11 kwietnia Bona przekroczyła granicę z Polską.
Historia w roli głównej, władczynie Polski.
W końcu doszło do spotkania. Zygmunt doskonale wiedział, jak wygląda przyszła żona. Otrzymał jej portret oraz liczne opisy od swoich posłów. Takiego szczęścia nie miała sama Bona. Mogła jedynie domyślać się z bardzo lakonicznych opisów, jak wygląda jej przyszły mąż. My nie musimy go sobie wyobrażać. Znamy wygląd polskiego władcy z bardzo realistycznego portretu pędzla Hansa Suza von Kulmbacha. Gładko ogolona twarz, wysunięta dolna żuchwa i wystająca dolna warga. Opadające zewnętrzne kąciki oczu, okrągła twarz i do tego bardzo duży nos, który dominował w królewskim wyglądzie. Innymi słowy, Adonisem nie był. Kiedy zaś Bona na swoich portretach z młodości jest przedstawiana jako piękna, młoda dziewczyna, której urodą zachwycali się posłańcy i kronikarze. Odbyła się uroczysta msza połączona z koronacją, wielka uczta, a to wszystko 18 kwietnia 1518 roku w katedrze krakowskiej. Na temat nocy poślubnej nie zachowały się żadne wiarygodne źródła. Idąc za słowami Kamila Janickiego, wszelkie informacje, jakie posiadamy, zostały zmyślone i powstały wiele lat później. Za to wiadomo, co było kolejnego dnia. Otrzymała skrzynię drogocennych prezentów. I to wcale nie oznacza, że tak go zachwyciła, że postanowił jej to pokazać. Życie na dworze to ceremoniał. Każde zachowanie, każdy gest jest dobrze zaplanowany. Dar poranny był ustalony dużo wcześniej, nim w ogóle do nocy poślubnej doszło. Po zabawach przyszła proza życia, a dokładniej praca. Królowa nigdy nie była sama. Jej dwór powstał 9 maja 1518 roku. Ochmistrzem został Mikołaj Wolski. Na swoich usługach Bona miała całą masę mężczyzn, tylko jej fraucymer składał się z samych kobiet, głównie Włoszek. Ale aby nikogo nie urazić, zgodziła się do swojego najbliższego otoczenia dołączyć 4 polskie szlachcianki. Królowa miała osobistych sekretarzy, pokojowców i kucharzy, specjalistów od importu dzieł, sztuki i biżuterii, a także własnego aptekarza, złotnika i korzennika oraz wielu innych, więc miała czym i kim zarządzać. Od początku posiadała również bardzo napięty harmonogram i choć z mężem mieszkali na tym samym piętrze, to praktycznie się nie widywali. Osobno brali udział w porannej mszy, osobno spożywali posiłki, mieli różne zajęcia i rozrywki. Król zajęty był sprawami wielkiej polityki i nawet do głowy mu nie przyszło, aby w jakiejkolwiek sprawie radzić się młodej żony. Bona zaś dopiero uczyła się nowego świata, w jakim przyszło jej żyć. Minie jeszcze trochę czasu, nim pokaże panom polskim, że nieraz wiedzą i intelektem ich przewyższa. Na tym etapie Bona obserwuje, wyciąga wnioski i cierpliwie słucha. Z mężem widuje się jedynie wieczorami w ciszy komnaty, a w ciągu dnia orientuje się, że więcej ich dzieli niż łączy. Bona rodziła dzieci aż 6-krotnie. Była też macochą dla córek Zygmunta z poprzedniego małżeństwa, a sama kobieta bardzo różniła się charakterem od poprzedniej żony. Poprzednia królowa, imieniem Barbara, należała do kobiet spokojnych, cichych i takich, które nie interesowały się polityką. Wspierała działania męża poprzez modlitwę. Bona była biegunowo różna od tego obrazu idealnej królowej w oczach dworu. Kłótliwa, zapalczywa i głośna wzbudzała niemałe sensacje, co powodowało coraz więcej plotek, z reguły nieprzychylnych. Pierwsze dziecko Bony i Zygmunta przyszło na świat 18 stycznia 1519 roku. Była to dziewczynka imieniem Izabela. I choć król w liście do matki Bony wyraził radość, i zadowolenie z narodzin zdrowej córki, tak wszyscy wiedzieli, że wyczekiwany jest syn. To chłopiec zapewni ciągłość dynastii, a król nie młodniał. Należy również pamiętać, że w czasach Bony uważano, że to kobieta jest odpowiedzialna za płeć dziecka, więc brak męskiego potomka było odbierane jako zła wola królowej, która nie postarała się wystarczająco. Na szczęście swój główny obowiązek jako królowej spełniła rok później. 1 sierpnia 1520 roku przychodzi na świat upragniony następca tronu, Zygmunt August. Jak się później okaże, jedyny syn królewskiej pary. Wiadomość o narodzinach chłopca wzbudziła w Europie dość duży entuzjazm. Papież Leon X wysłał list ze swoim błogosławieństwem, a księżna Izabela przez 3 dni organizowała w Neapolu festyny, ciesząc się z narodzin wnuka. Jedno było pewne. Narodziny syna otworzyły Bonie drzwi do miejsc na dworze, które wcześniej były dla niej zamknięte. Rodząc następcę tronu, pokazała swoją użyteczność. W dzisiejszych czasach możemy się oburzać, że miarą kobiety była jej zdolność do dania następcy. W dobie współczesnej medycyny, kiedy wiemy, jak dochodzi do zapłodnienia i że to od mężczyzny zależy płeć dziecka, takie postrzeganie roli królowej wydaje się abstrakcyjne. Ale musimy pamiętać, że choć renesans to świat rozwoju kultury i sztuki, to inne dziedziny nadal były przesiąknięte zabobonami i przesądami. Po narodzinach syna Bona zaczęła ukazywać jeszcze bardziej swoje oblicze kobiety dumnej, pewnej siebie i chcącej mieć własne zdanie w zarządzanym kraju. Zygmunt był flegmatyczny, a kroniki nieraz wskazują, że miał problemy z podejmowaniem decyzji, zwłaszcza wtedy, kiedy wymagana była stanowczość. Na jego obronę można podnieść, że urodził się jako 5. syn i nikt nie planował, że zostanie on kiedyś królem. Był księciem głogowskim i o niczym więcej nie marzył. Gdy w wieku prawie 40 lat stał się królem Polski i wielkim księciem litewskim, nie miał wielkich ambicji. Różnice między małżonkami były widoczne jak na dłoni. Bona, nauczona przez włoską matkę oraz doświadczenie życiowe, hołubiła zasadzie, że politykę powinno prowadzić się w gronie najbardziej zaufanych doradców, mając wcześniej wyrobione zdanie na każdy poruszany z nimi temat. Zygmunt zaś nie był ani dyskretny, ani sprytny w prowadzeniu rozmów. O najważniejszych sprawach wagi państwowej potrafił rozmawiać na środku wawelskiego dziedzińca, a zgodnie z tym, co pisze kronikarz Stanisław Orzechowski, był gotów każdego przyjąć w swoich komnatach i z każdym porozmawiać, niezależnie od dnia ani godziny. Wydaje się, że to wręcz modelowy król, który nikogo nie ignoruje i nie zbywa, ale prawda jest taka, że szpiedzy i zagraniczni agenci nie musieli się nawet wysilać, aby zdobywać niezbędne informacje. Zygmunt bardziej zachowywał się jak lokalny książę małego księstewka niż władca wielkiego państwa. Gdy zwracano mu na to uwagę, bagatelizował sprawę, nie wierzył w tajne zebrania i spiski, co odbiło mu się czkawką, kiedy był na celowniku zamachowca. Król uszedł z życiem, ale czy zmienił swoje podejście? Absolutnie nie. Bona dążyła do tego, aby stać się najbardziej zaufanym doradcą króla, a po urodzeniu syna taki plan nie był już nieosiągalny. Nie mogła rządzić jawnie, ale mogła robić to sprytnie. Najprościej było wpływać na urzędników, którzy będą zawdzięczać królowej swoje kariery na dworze. Podjęła więc sprawną akcję awansów. Ważne stanowiska państwowe obsadziła ludźmi jej lojalnymi, a mając znajomości we Włoszech, wystarała się u papieża Leona X prawa do obsadzenia 15 beneficjów w kościołach katedralnych, gdzie sam król miał prawo do 5. Bona wiedziała, co robi. Wzmacniała władzę w państwie. Dla niej było nie do pomyślenia, aby król był zależny od możnowładców. Nie minęły 2 lata i szybko się zorientowano, kto pociąga za sznurki na Wawelu. Wielkim echem odbiła się wizyta hetmana wielkiego litewskiego, który pod nieobecność króla naradzał się z Boną przez 4 dni. Podobnie było z posłami na Sejm w Piotrkowie. A zaraz po zamknięciu obrad wysłali oni ludzi do Bony, aby ci zrelacjonowali przebieg. Możni panowie woleli załatwiać wszelkie sprawy z rzutką królową niż z wiecznie niezdecydowanym Zygmuntem. Oprócz polityki wewnętrznej mocno zaangażowała się w działania poza granicami naszego kraju. miała na celu osłabić więzi Jagiellonów z Hohenzollernami. Chciała doprowadzić do sojuszu z Francją i za wszelką cenę uniknąć konfliktu z Turcją. Starała się pchnąć męża w stronę tronu Czech i Węgier po śmierci Ludwika Jagiellończyka. Ale nim Zygmunt się zdecydował na jakieś działania, królem Czech został Ferdynand Habsburg, a Węgier magnat Jan Zapolja. Więc to jego poparła Bona i nawet wydała za niego swoją najstarszą córkę Izabelę. Chcąc zapewnić sobie dobre układy z Imperium Osmańskim, prowadziła korespondencję z Roxolaną, ukochaną Sulejmana Wspaniałego. Kobieta ta urodziła się na terenach Rzeczpospolitej jako poddana Zygmunta, więc monarchini mogła powołać się na dawne sentymenty. Poza tym opiekowała się podarowanym jej Bari i Rossano. Wspierała również politykę francuską, która stała w opozycji do Habsburgów. Innymi słowy, stała się ważną figurą w rozgrywkach na dworach europejskich i dawno zniknęła młoda dziewczyna, która chciała jedynie się bawić i spędzać czas w siodle. Choć to ostatnie sprawiło, że losy dynastii zawisły na włosku.
Historia w roli głównej, władczynie Polski.
Każdy z Was słyszał, że Bona przywiozła do Polski warzywa i sztukę. Ale co się za tym stwierdzeniem dokładnie kryje? I czy nie ma w tym jakiegoś przekłamania? Warto zaznaczyć, że warzywa były obecne już na stole króla Jadwigi Andegaweńskiej. Jedynie za czasów Bony pojawiały się one częściej. Wydawane przez nią bankiety znacznie się różniły od tych, do jakich byli do tej pory przyzwyczajeni możni. Z tego względu żartowano, że Włoszki cienko jadają. A to wynikało z tego, że Bona hołdowała w zasadzie mniej, a lepiej. Jedzenia na przyjęciach były przygotowywane z wielkim kunsztem, dbałością o przyprawy, dodatki w oparciu o modne przepisy. Nie do tego panowie szlachta byli nawykli. Na przysmaki prosto z Italii narzekali Jan Kochanowski i Mikołaj Rej. Bona nic z tym nie mogła zrobić. Nie przekonała do nowych smaków ani męża, ani syna. Włoskie przepisy miały stać się modne 2 wieki później. Poza tym sprowadzała w dużych ilościach pomarańcze, cytryny, granaty, oliwki oraz migdały. Nie możemy zapomnieć, że sprawowała też mecenat artystyczny. Nie jest też przesadą stwierdzenie, że wprowadziła na dwór nowe tańce i zabawy. To ona sprowadziła na Wawel Arrasy, to za jej sprawą na ścianach zawisły dzieła włoskich malarzy, a strop sali poselskiej ozdobiło 164 rzeźbione głowy, z czego do czasów współczesnych przetrwało tylko 30. Kolekcjonowała antyczne wazy, lustra i zegary. Stworzyła jeden z najbardziej reprezentacyjnych ogrodów w kraju. Prowadziła liczną korespondencję z Izabelą Aragońską, Lukrecją Borgią oraz książętami Ferrary z rodu d'Este. Do dzisiaj zachowało się ponad 140 jej listów. Największym jednak hobby królowej była jazda konna i polowania. Monarchini z domu rodzinnego wyniosła wielką miłość do koni. A to sprawiło, że pod tym względem czuła się w Polsce jak u siebie. W królewskich dokumentach notowano wszystkie rasy i umaszczenia każdego zwierzęcia. Sama Bona oddała się hodowli koni rasowych. Latem 1527 roku była w kolejnej ciąży. A we wrześniu udała się wraz z mężem do Niepołomic, by wziąć udział w polowaniu na niedźwiedzia. Coś jednak poszło nie tak. Rozeźlone zwierzę wypuszczone z klatki nie miało zamiaru uciekać. Zamiast tego rzuciło się na ludzi, i to w stronę królowej. Koń pod monarchinią spanikował, potykając się o kamień, runął na bok, przygniatając przy tym królową. W tym samym miejscu krwawiąca Bona poroniła syna. Był to 5. miesiąc ciąży. Dziecko zmarło na miejscu, a królowa zdążyła nadać mu jedynie imię Olbracht. Polowanie 20 września 1527 roku zaważyło na losach całego królestwa. Bona już nigdy nie zaszła w ciążę. I nie będzie przesadą stwierdzenie, że właśnie los dynastii wisiał na włosku. Jagiellonowie przed 30 laty byli najbardziej rozgałęzionym rodem w Europie, z całym szeregiem męskich potomków. Teraz istniało jedno ogniwo. Mały Zygmunt II, od którego przeżycia i małżeństwa zależało wszystko. Czy kojarzycie obraz zatroskanego Stańczyka? Ten właśnie jest idealnym komentarzem do całej sytuacji, ponieważ kronikarze odnotowali, że Zygmunt zupełnie nie przejął się wypadkiem. Był coraz starszy i zdzieciniały. Miał jedynego syna i tyle mu do szczęścia wystarczało. Niedługo po wypadku, zamiast opłakiwać zmarłego syna i troszczyć się o stan żony, żartował sobie ze swoim błaznym stańczykiem, którego także poturbował niedźwiedź. Bona wiedziała, że już nigdy więcej na podobną beztroskę nie może sobie pozwolić. W dniu wypadku Zygmunt miał 7 lat, a to oznaczało, że mógł w każdej chwili umrzeć. Czy to od choroby, czy nieszczęśliwego wypadku. Bona robiła wszystko, aby zapewnić synowi najlepszą opiekę oraz nauczycieli. Jako jedyny syn i przyszły władca musiał stać się istnym człowiekiem renesansu. Zygmunt biegle mówił po włosku i niemiecku, znał łacinę oraz historię, geografię i matematykę. A co za tym idzie, większość czasu spędzał z nosem w książkach, a matka nie dopuszczała go do żadnych aktywności, które mogłyby w jakimś stopniu zagrozić synowi. Zygmunt dorastał w ociekających złotem komnatach na chorowitego człowieka, który otoczony apodyktyczną miłością matki nie miał szans się usamodzielnić. Należało się też zatroszczyć o to, aby właśnie syn Bony objął tron po śmierci ojca. Król nie stawał się młodszy, a mógł umrzeć, jak jego dziedzic będzie jeszcze dzieckiem. Starań było wiele, historycy zaś nie doszli nigdy do pełnej zgodności, czy Zygmunt utrudniał żonie działania, czy może wręcz przeciwnie, sam ku temu agitował. Niezależnie kto miał większy w tym udział, jedno jest pewne. 4 grudnia 1522 roku 12-letni Zygmunt August został uznany za wielkiego księcia litewskiego w razie śmierci jego ojca. Tego samego dnia członkowie Rady Królewskiej złożyli na ręce króla przysięgę wierności jego synowi. Wtedy zaczęto króla nazywać Zygmuntem Starym, a syna Zygmuntem Augustem i nie dlatego, że widziano w nim nowe wcielenie cesarzy rzymskich, a dlatego, że urodził się w sierpniu, a po łacinie sierpień to August. Poważna choroba, która przykuła króla na parę miesięcy do łóżka, zawisła czarną chmurą wizji nad Boną. Jeżeli jej mąż umarłby teraz, nie miała pewności, czy będzie mogła zostać w Polsce. Nie miała pewności, czy jej syn zostanie obrany królem i czy po małoletniego nie upomną się inni. Posiadanie we własnych rękach Augusta było równoznaczne z posiadaniem korony, bo chociaż szlachta musiała zgodzić się na nowego króla, to zgodnie z tradycją zostawał nim zawsze syn poprzednika. Należało się skupić na tym, aby obwołać Augusta królem jeszcze za życia ojca. Działania Bony oraz jej zwolenników przyniosły wyczekiwany sukces. W grudniu 1529 roku Sejm w Piotrkowie wyniósł 7-letniego chłopca na tron. Teoretycznie mogła spocząć na laurach, jej trud się opłacił. W praktyce należało cały czas umacniać pozycję syna i przypominać panom szlachetnym, kto tu rozdaje karty. To był okres, w którym Bona stworzyła sobie rzeszę wiernych ludzi, ale też ogromną liczbę wrogów. Dokonując elekcji za życia króla, pogwałciła wiele zasad i praktyk. W oczach dworu zaczęła przemieniać się w smoczycę, intrygantkę i despotkę, a nawet trucicielkę. Co jednak znamienne, zapomniała o tym, że pewnego dnia ona sama umrze. Władzę przejmie August, którego nie przygotowała do rządzenia krajem. Ale zadbała także o jego edukację seksualną. Podsunęła mu swoją dwórkę, Diane di Cordona. Para miała płomienny romans, ale brzemienny w skutkach i to dla całej dynastii. Kochanka zaraziła królewicza syfilisem, który spowodował u niego bezpłodność. W 1530 roku, wbrew protestom Bony, Zygmunt Stary przystał na małżeństwo swojego syna z Elżbietą Habsburżanką. Bona liczyła, że jeszcze uda się to zmienić. August miał lat 10, a jego przyszła żona 3. Otrzymała nawet aprobatę króla Francji na ślub jednej z jego córek z przyszłym królem Polski. Ale niestety, jak zwykle Zygmunt Stary był dość spolegliwy, tak tym razem uznał, że postawi na swoim. I tak też się stało. Był to przedziwny układ. August był ukochanym synem Bony, a Elżbieta oczkiem w głowie Ferdynanda Habsburga. Teraz miała ona trafić pod skrzydła jego największej przeciwniczki. Zapytacie, co może pójść nie tak? Otóż wiele. Ślub odbył się 6 maja 1543 roku, ale do nocy poślubnej prawdopodobnie nigdy nie doszło. Dyplomaci oraz agenci innych mocarstw Zgodnie donosili, że całą władzę w ręku trzyma Bona, a młody August bez jej zgody sam niczego nie zrobi. Elżbieta zaś miała czuć się źle na dworze polskim i już Bona się o to postarała. Nikt z nią nie rozmawiał, córki królowej otrzymały zakaz kontaktu ze szwagierką, a że królowa trzymała wszystko twardą ręką, to nikt nie śmiał się jej sprzeciwstawić. Młody król zaś wolał posiłki spożywać wraz z matką, a nie z żoną. Niczego nie ułatwiał spolegliwy charakter samej dziewczyny. Według XVI-wiecznych standardów była żoną idealną, delikatna, cicha, posłuszna i nieśmiała. Te cechy sprawiały, że wśród dworskich intryg była jak owca rzucona na pożarcie wilkom. I to wszystko widzieli dyplomaci, którzy informowali o tym swoich mocodawców. Dlaczego Bona tak traktowała Elżbietę? Wielu pomyśli, że była małostkowa i prawdziwie złośliwa. Elżbieta mogła stać się szpiegiem wrogiej dynastii w Krakowie. W najgorszym wypadku mogła omotać młodego króla, ale przede wszystkim była córką Ferdynanda, największego wroga samej Bony. Uderzenie w jego córkę było zadaniem ciosu cesarzowi. To był też odwet za to, jak ojciec Elżbiety potraktował Izabelę, pierworodną Bony. Sygnał był jasny. Jeżeli cesarz zacznie lepiej traktować córkę Bony, ona to samo uczyni względem jego córki. Niczego nie ułatwiał fakt, że Habsburżanka cierpiała na epilepsję, której ataki najczęściej się pojawiały w sytuacjach intymnych. To nie sprzyjało pożyciu małżeńskiemu. August bezwolny robił wszystko pod dyktando matki i był pionkiem w jej rękach. Chciała, aby był władcą idealnym, jednocześnie nie pozwalała mu na samodzielny rozwój. Wysyłając go na Litwę, nie wiedziała, że właśnie dała mu chwilę swobody, a on to bardzo chętnie wykorzystał.
Historia w roli głównej. Koniec części pierwszej.
W podcaście wykorzystano materiały takie jak Historia, której nie było, autorstwa Agnieszki Jankowiak-Maik, Damy Złotego Wieku, autorstwa Kamila Janickiego, Cudzoziemskie żony i matki władców polskich, autorstwa Iwony Kienzler oraz Bona Sforza, autorstwa Marii Boguckiej i Polska Jagiellonów, autorstwa Pawła Jasienicy.